tej rozmowy, z której pan wicepremier Sikorski wyszedł z całą pewnością z nadzieją, że kompromis jest możliwy. Natomiast ten kompromis musi polegać na tym, że owszem, jest kompromis, czyli obie strony, zarówno rząd, jak i prezydent, który ostatecznie podpisuje nominacje ambasadorskie, ma swój udział w propozycjach co do tego, kto gdzie jest ambasadorem, ale trzon tych nominacji stanowią profesjonalni, doświadczeni dyplomaci. To jest warunek, z którego MSZ i rząd się nie wycofa.
Panie ministrze, bo ma dojść do kolejnego spotkania prezydenta z wicepremierem. Z tego co wiem, to Pałac Prezydencki czeka teraz na ruch ze strony pana resortu. To państwo ponoć dostali czas do zastanowienia się, przemyślenia spraw.
Nie potwierdzam. Z całą pewnością pan premier Sikorski przedstawił sensowny model ułożenia tych stosunków, jeśli chodzi o nominacje ambasadorskie podczas tych dwóch spotkań już oraz w propozycji pisemnej, którą w październiku pan prezydent Nawrocki dostał i której już lista konkretna nie została ujawniona, ale sam list został przez pana wicepremiera. To jest nie tylko daleko idący, ale służący dobru i interesowi Rzeczpospolitej kompromis czy propozycja kompromisu. Mamy nadzieję, że prezydent Nawrocki w końcu, już po wielu, wielu miesiącach obstrukcji, bo tak to należy nazwać, trwającej już w tej chwili równo pół roku, ponieważ on nie podpisał żadnej nominacji ambasadorskiej.
Wreszcie a prezydent Andrzej Duda 24.
Wreszcie to zostanie przecięte.
To może jak państwo zrezygnują z Bogdana Klicha w Waszyngtonie.
Na to.
To wtedy ten podpis pod pozostałymi się
Naprawdę nie będę wchodził w szczegóły tych negocjacji. Oferta ze strony, oferta merytoryczna ze strony wicepremiera Sikorskiego wobec prezydenta Nawrockiego jest naprawdę
sensowna.
Nie tylko sensowna, ale też bardzo mocno kompromisowa.
To kiedy dojdzie do kolejnego spotkania?
To zależy, jak pan prezydent szybko pana premiera zaprosi.
A, to czekają państwo teraz na zaproszenie. Dobrze.
Mamy nadzieję, że przede wszystkim prezydent zaszczyci w najbliższy poniedziałek Sejm i rząd obecnością na w przedstawieniu exposé.
To nie w poniedziałek, to w środę.
Przepraszam, w środę, oczywiście tak. Dotyczącego polskiej polityki zagranicznej, tak jak to w zwyczaju mieli poprzedni prezydenci.
Panie ministrze, jak to się stało, że pracownik resortu obrony mógł wyjeżdżać na Białoruś, no i nikt nie reagował? I dopiero wtedy to wzbudziło podejrzenie.
To nie są pytania do mnie, to są pytania do służb specjalnych. Jak znam modus operandi służb specjalnych, zwłaszcza sprawnych służb specjalnych, które mamy w tej chwili w Polsce, to przypuszczam, że już spora część tych faktów w ostatnich miesiącach, a być może nawet latach, odbywała się pod kontrolą służb.
Służby się przyglądały, żeby wiedzieć więcej, tak? Na temat tego,
nie
co się tam dzieje w resorcie.
W tej sprawie po pierwsze nie mam wiedzy, po drugie nawet gdybym miał, to byłoby to z punktu widzenia na to, że nadal się toczy śledztwo w tej sprawie, niestosowne.
Ale wczoraj padały takie słowa, że no zwykle za szpiegostwo są zatrzymywani, przynajmniej w ostatnim czasie, Rosjanie, Białorusini, natomiast tutaj po pierwsze Polak, po drugie pracownik tak kluczowego resortu z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
Powiedzmy sobie szczerze, rzadko się zdarza, żeby Rosjanie próbowali werbować nie kluczowych urzędników, pośrednich urzędów w Polsce. To, że służby mają to pod kontrolą, a zatrzymanie ostateczne na to wskazuje, to jest dobrze. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że służby rosyjskie, ale też białoruskie próbują destabilizować Polskę od lat w sposób niezwykle agresywny. To jest tylko kolejny dowód na tą skądinąd oczywistą tezę.
No i ten mężczyzna pracował kilkadziesiąt lat w resorcie obrony. To nie jest nowy pracownik w różnych departamentach.
Jak mówię, przypuszczam, że I z tym się opinia publiczna musi pogodzić, że całości prawdy o tej sprawie całość prawdy o tej sprawie będzie dostępna dla kilku, kilkunastu osób w państwie. I to jest dobrze, a nie źle.
Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
Dziękuję bardzo.
To była powtórka programu. Nic straconego. Polskim Radiu powiedzieli.
Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej i Agnieszka Drążkiewicz.
24 pytania. Rozmowa polityczna.
powstaje specjalny zespół, który ma badać polskie wątki w aferze Epsteina. Jak można te polskie wątki wyjaśniać?
Polski premier zapowiedział, że te polskie wątki w tej całej aferze pedofilskiej zostaną wyjaśnione, ale też jednocześnie taką ma propozycję śledztwa międzynarodowego, no bo jednak akta są w Stanach Zjednoczonych. Nam się w głowie nie mieści to wszystko, jak słyszymy, widzimy te zdjęcia, te filmy, że ktokolwiek wpadł na pomysł, żeby takie piekło na ziemi spowodować i wykorzystywać dzieci. Wiemy, że jedna z agencji, która działała na terenie Krakowa, wysyłała między innymi dziewczynki w to miejsce i ta sprawa musi być absolutnie do samego końca wyjaśniona. W moim przekonaniu wszystkie osoby, niezależnie od tego, kto to jest, w jakikolwiek sposób miały kontakt z tym człowiekiem, powinny być po prostu wykluczone z życia publicznego i politycznego. A jeśli chodzi o drugą rzecz, równie istotna i ważna, to jest kwestia bezpieczeństwa, bo wiele dokumentów wskazuje, że pan Epstein mógł być finansowany bezpośrednio przez Kreml i było to robione po to, aby zbierać dokumenty, dowody, kompromaty na polityków, na znanych ludzi, żeby ich później szantażować przy podejmowaniu decyzji bądź wysiąganiu informacji. Pierwsze takie dymisje nawet w Europie już są wobec bardzo ważnych polityków, którzy zajmują się dyplomacją, którzy również wpływali na decyzje w swoich krajach. Pytanie, kogo jeszcze w szachu dzisiaj Rosja ma? Ta sprawa jest na wielu poziomach nieprawdopodobnie oburzająca. I dlatego wydaje mi się, że tak jak w innych krajach, tu również w Polsce absolutnie ta sprawa do samego dna powinna zostać wyjaśniona.
Premier Donald Tusk mówił wczoraj wprost, że mówimy o jakiejś formie celowej, zmasowanej akcji KGB.
To jest afera, jakiej jeszcze na świecie nie było. Dla mnie rzecz, która jest zastanawiająca, dlaczego amerykańskie służby pozwalały na to, co się tam działo. Przecież tam głowy państwa przebywały, więc służby musiały mieć wiedzę na temat tego, co się tam dzieje. Dlaczego ktoś zamiatał pod dywan? Dlaczego nikomu nie zależało, żeby w jakikolwiek sposób pokazać, upublicznić to piekło, które się tam odbywało? To jest pytanie, które też musi zostać wyjaśnione, bo to jest kompromitacja służb specjalnych, kompromitacja wymiaru sprawiedliwości, że w ogóle pozwalały przez taki długi okres czasu, już nawet po tym 11 roku, kiedy on miał zarzuty między innymi za pedofilię, na kontakt z taką osobą.
Jak mówimy o kompromitacji służb, to nie sposób też nie poprosić o komentarz do sprawy, która dzieje się od wczoraj w Polsce. Mówimy o wieloletnim pracowniku Ministerstwa Obrony Narodowej. Pracował w departamencie, który zajmował się strategią i planowaniem w Ministerstwie Obrony Narodowej, kontaktami też z NATO, planowaniem chociażby też modernizacji, czyli w domyśle istotnych zakupów uzbrojenia dla polskiej armii, to myślę sobie, że coś może poszło jednak nie tak.
Po pierwsze chcę pogratulować służbom tu SKW i całej drużynie pana ministra Siemoniaka, który od wielu miesięcy rozpracowywał ten wątek i udało się tego ruskiego szpiega zatrzymać. Po drugie jednak warto zwrócić uwagę, że to poświadczenie bezpieczeństwa i dostęp do tajemnic wydał minister Błaszczak. To wtedy ten człowiek był sprawdzany. Więc to jest pytanie do ministra Błaszczaka, w jaki sposób to działało. Ale mnie się przypominają czasy, jak ministrem obrony narodowej najpierw był pan Macierewicz, który pozbawił bardzo wielu fachowców pracy, wyrzucał na bruk tych, którzy się znają, a brał ludzi jak pan Misiewicz, który po prostu się na tym absolutnie nie znał. A później przyszedł pan Błaszczak, który dokończył, można powiedzieć, misję. Więc myśmy stracili przez długi okres czasu nasze oczy i uszy, a między innymi w tym czasie wchodzili do środka ludzie do MON-u, którzy po prostu nie mieli żadnej wiedzy albo też współpracowali z innymi służbami. Ta sprawa powinna zostać wyjaśniona, jak to się stało, że za czasów ministra Błaszczaka taka osoba w ogóle dostała poświadczenie bezpieczeństwa i dostęp do tajemnic. I pamiętam, jak Jarosław Kaczyński przed wyborami mówił, że pan Macierewicz nie jest brany pod uwagę, a dzień po wyborach został ministrem obrony narodowej. To jest efekt, to jest skutek tego dostępu do tajemnic nie powinni w ogóle mieć, dlatego że albo nie mają wiedzy, albo też, jak się okazuje, są po prostu ruskimi szpiegami.
Rada Bezpieczeństwa Narodowego zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego na 11 dzień lutego, wtedy, kiedy w Sejmie będą się działy bardzo ważne rzeczy, bo szef dyplomacji, wicepremier Sikorski, będzie przedstawiał założenia polityki międzynarodowej polskiego rządu. To ekspoze ma być bardzo ważne i niemal w tym samym czasie będzie zapraszał prezydent do siebie przedstawicieli rządu na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. I wątek trzeci wymieniany w tym komunikacie od prezydenta brzmi: powiązania biznesowo-towarzyskie marszałka Czarzastego.
To jest próba odwrócenia uwagi od tego, co wczoraj premier Donald Tusk ogłosił, tą specjalną komisję, która ma polskie wątki w aferze pedofilskiej związanej z Epsteinem, wyjaśnić z jednej strony, bo ta informacja się po tym pojawiła, a z drugiej strony wydaje mi się, że to jest w jakiś sposób uderzenie w marszałka Czarzastego, który nie zgodził się na to, żeby podpisać in blanco poparcie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych do pokojowej nagrody Nobla. To jest nieprawdopodobne, bo bo słyszę, że pan Nawrocki chce sobie porozmawiać o przeszłości pana Czerzastego. Równie dobrze możemy sobie porozmawiać o przeszłości pana Nawrockiego. No, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości, bądź ma jakiekolwiek dokumenty, to są instytucje i może zgłaszać do instytucji. Myślę, że szedł na zwarcie bardzo mocne z rządem, teraz chce iść na bardzo mocne zwarcie z parlamentem, skoro rozpoczyna wojnę z marszałkiem Sejmu. To nic dobrego nie wróży, ale myślę, że taki jest jego cel. Myślę, że trzeba będzie panu Nawrockiemu i jego administracji wytłumaczyć też po co i jakie są jego kompetencje i prerogatywy po raz kolejny.
W Polskim Radiu powiedzieli.
Maciej Konieczny, Partia Razem i ponownie Agnieszka Drążkiewicz.
24 pytania. Rozmowa polityczna.
Wieloletni pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej, zatrzymany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, ma zarzuty pracy na rzecz Federacji Rosyjskiej. Jaki komentarz się panu ciśnie na usta?
Musimy zakładać, że działalność wywiadowcza Rosji w Polsce ma miejsce. Jeżeli śpiega wykryto, to znaczy, że coś zadziałało dobrze, że ten kontrwywiad działa. Ja wciąż mam cień nadziei, że polskie służby i instytucje państwowe istnieją niezależnie od tego, czy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma Obywatelska i że są tam fachowcy, którzy po prostu działają. Jeżeli mamy umieć zadbać o własne bezpieczeństwo, to potrzebujemy instytucji, które są trwalsze niż ta czy inna władza. W służbach powinna być jednak jakaś ciągłość, bo inaczej zawsze nas ograją, jeżeli my będziemy resetować wszystko co 4 lata czy 8.
Czy kierownictwo Ministerstwa Obrony albo śledczy powinni pełną informację dać na temat tego, co mógł ewentualnie przekazać, jak długo rzeczywiście współpracował, czy może wszystkich pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej teraz?
Oczywiście, że należy sprawdzić wszystkich pracowników, zwierzchników, żeby zobaczyć, czy faktycznie ta osoba działała samodzielnie. Czy tych szpiegów rosyjskich jest więcej, a co do transparencji, to jednak bądźmy poważni. Oczekiwanie transparencji w kwestii kontrwywiadu jest nieodpowiedzialne i antypaństwowe. To nie jest po to, żebyśmy my jako politycy czy szeroka publiczność mieli ekscytujące wiadomości. Tu chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego.
Powstanie specjalny zespół, który będzie badał polskie wątki dotyczące afery Epsteina i premier wczoraj zasugerował, że trzeba będzie sprawdzić między innymi te powiązania, które prowadzą na Kreml do KGB.
Premier Tusk powołuje zespół tak naprawdę do walki z PiS-em kolejnym. Bo to nie jest tak, że tam pojawiły się jakieś na tyle istotne wątki w aferze Epsteina polskie, żeby konieczne było powoływanie dodatkowej instytucji państwowej do tego w Polsce, akurat w jednym chyba z dwóch krajów, które coś takiego robią. No to wydaje się po prostu, że Donald Tusk wstał i pomyślał, jak dzisiaj dowali PiS-owi i postanowił zaciągnąć państwo polskie do tego, żeby użyć tej naprawdę paskudnej i zakrojonej na szeroką skalę afery pedofilskiej do tego, żeby dowalić przeciwnikom politycznym. Faktycznie łatwo im dowalić, bo bardzo zaangażowali się w przyjaźń z Donaldem Trumpem, który był powiązany z Epsteinem. Nawet po tym jego pierwszym procesie, więc to może być skuteczny sposób na to, żeby jakieś rozgrywki polityczne prowadzić, no, ale nie do tego służą instytucje państwa, żeby Donald Tusk mógł tutaj się poznęcać nad swoimi przeciwnikami politycznymi.
Pojawia się tam nazwisko chociażby Fibaka, pojawiają się tam też polskie firmy, które zajmowały się sprzedażą jachtów temu biznesmenowi. Nie chciałby pan wyjaśnienia chociażby tych wątków już stricte pedofilskich?
Ta sprawa kompromituje elity globalne, czy to biznesowe, czy polityczne. Pokazuje, jak bardzo zdemoralizowany jest ten establishment i to oczywiście powinno zostać wyjaśnione na osoby, które w ogóle były w jakiejś intensywnej relacji z człowiekiem, który stał na czele siatki tak naprawdę pedofilskiej, powinny być skreślone z życia publicznego. Tylko co ma do tego Donald Tusk?
Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest zwoływana na 11 lutego, wtedy kiedy w Sejmie będzie przedstawiał szef dyplomacji założenia polityki międzynarodowej. Jednym z tematów, które chce prezydent omówić z przedstawicielami rządu jest to, jakie w przeszłości czy jakie ma powiązania biznesowo-towarzyskie marszałek Czarzasty.
Dla odmiany jedziemy w drugą stronę. Prezydent Polski Karol Nawrocki zobaczył, że jest ekspoze Sikorskiego, chciał je przykryć, więc zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Mamy wojnę za polską granicą, mamy ciągłe właściwie już akty sabotażu na polskiej ziemi, mamy zmieniający się porządek globalny, który sprawia, że nasze gwarancje bezpieczeństwa się rozsypują. I jaki jest powód do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Żeby Karol Nawrocki mógł przykryć ministra Sikorskiego. I będziemy omawiać takie tematy jak powiązania marszałka Czarzastego. Jeżeli coś jest na rzeczy, oczywiście warto to wyjaśnić, ale na pewno nie w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Uczestnictwo Polski w Radzie Pokoju, no żaden poważny polski polityk nie powinien rozważać uczestnictwa w Polski w tym kuriozalnym ciele, w którym zięć Donalda Trumpa, dożywotniego monarchy tej organizacji, razem z kolegami biznesowymi będą kombinowali, jak robić interesy z Rosją albo budować deweloperkę na palestyńskich trupach. A prominentni członkowie tej organizacji to jest Białoruś i trochę blisko wschodnich czy kaukaskich satrapii. Tutaj nie ma o czym gadać. No, to jest obraźliwe w ogóle dla Polski i Polaków, żeby rozważać uczestnictwo w tym ciele.
Jeszcze ten trzeci temat, czyli pożyczki zaciągnięte przez Polskę w ramach programu Safe. Dopiero dopiero wniosek jest wstępnie zaakceptowany przez Komisję Europejską i jeszcze musi unijna machina go, że tak powiem, wciągnąć i jeszcze go zatwierdzić dalej. I dopiero w marcu możemy mówić o podpisywaniu pożyczek.
To jest dokładnie to, co Polska powinna robić. Mamy nisko oprocentowany kredyt, dzięki któremu inwestujemy w polski przemysł zbrojeniowy, dzięki czemu jesteśmy bezpieczniejsi i rozwijamy polską gospodarkę. My takich europejskich inwestycji potrzebujemy jako Polska, jako Europa, bo przez to, że ich nie robiliśmy, odjechały nam Chiny czy Stany Zjednoczone, więc to jest doskonały pomysł. To, że prawica jakoś się odpaliła na te pożyczki, to jest irracjonalne i czasami jak słucham Karola Nawrockiego czy Przemysława Czarnka, to mam wrażenie, jakbym słuchał Leszka Balcerowicza. Potrzebujemy ambitnych inwestycji publicznych. Europejski dług jest najlepszym sposobem na ich finansowanie. Potrzebujemy inwestycji w polską zbrojeniówkę. Właśnie to robimy. To jest doskonały program.
To jak pan myśli, co gdzieś jest tam w tle, chociażby tych wypowiedzi szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana Cęckiewicza, czy polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że odwracamy się tym programem od naszego największego sojusznika Stanów Zjednoczonych, odwracamy się od Korei Południowej.
W strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych jest wprost napisana intencja rozbicia Unii Europejskiej. Wiara w stabilność amerykańskiej administracji obecnej i gwarancji wsparcia z jej strony jest naiwnością. Więc w tym miejscu jesteśmy i warto otworzyć na to oczy. Zresztą, jeżeli mówimy o inwestycjach w amerykańską broń, to one są na bazie dużo droższego kredytu zaciąganego u Amerykanów. Więc jeżeli pan Cęckiewicz broni tego i mówi o tym złowieszczym europejskim kredycie jako jakimś ogromnym koszcie dla przyszłych pokoleń, to jest po prostu lobbystą amerykańskich firm zbrojeniowych, a nie kimś, kto działa w interesie Polski. Mamy dużo lepsze warunki z europejskimi partnerami, wiążą nas najbliższe relacje polityczne, społeczne, gospodarcze, a już niestety wiemy, że nie do końca, jeżeli w ogóle możemy liczyć na Amerykę w tym momencie.
W Polskim Radiu powiedzieli.
Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już. I lato się skończyło. Lato się skończyło, przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas i parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Chciałabym Dzisiaj najgłośniej do księżyca będziemy wyć. Biegnij ze mną, w naszym blasku gwiazdy zbędną. Za rękę mnie chwyć. Dzisiaj najgłośniej do księżyca będziemy wyjść.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Emocjonalnie i choć niszczy mnie to świadomy złego zawiedzi. zawsze będę tym przegranym. Trećmy i innych poskromią mi już na amen. Stracę pewność siebie, ze sobą nie zrobię nic. Chyba, że to wszystko to na wolę pić. To dalej będę, bo co niby mi zostało. I siedzę w nocy, nadal się zastanawiając. Ścigają mnie te czerwone diabły. Mam nadzieję, że się wyrwę. Chociaż jestem zbyt lojalny, choć pozory mogą mylić, to od zawsze jestem z nimi. Czyli ty będziesz ze mną.
Autopromocja.
Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski.
Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji.
A po sobocie to już po kolei.
Agnieszka Szydłowska.
Piotr Metz. Jacek Kawryluk.
Grzegorz Hoffman.
I Michał Margański.
Od poniedziałku do piątku po 15:00 audycja najbardziej autorska z autorskich w tonacji Trójki.
Dobra piosenka czyni dobro.
Może przyprawić o zawrót głowy.
Poziom odpowiedni, może tak.
Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania.
Posłucham jeszcze raz.
W tonacji Trójki. Tylko u nas.
Autopromocja.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Ludzie w ubraniach. Nic straconego. To jest powtórka programu.
To, że nosimy ubrania i jakie wybieramy, dobieramy, po części jest oczywiście powodowane tym, co nazywamy gustem, ale po części kierujemy się też czasem instynktami. Czasem chcemy się wyeksponować, czasem chcemy się ochronić, czasem chcemy założyć coś, co będzie naszą skórę dotykało lekko. Czasem jesteśmy gotowi nawet na wełniany sweter, który będzie nas podrażniał. Krótko mówiąc, to jak się ubieramy, to nie tylko kwestia estetyki, to nie tylko kwestia trendów, to nie tylko kwestia ról społecznych, ale też kwestia naszej psychologii, tak? Tego, w jaki sposób nasze decyzje wypływają z czegoś więcej niż tylko kwestii funkcjonalnych, bądź tego, czy coś lubimy, czy czegoś nie lubimy, co zresztą też jest bardzo mocno umotywowane nie tylko tym, co nazywamy pięknem, ale też tym, co zwyczajnie jest naszym osobistym doświadczeniem. I po tym wstępie chyba już mogę ogłosić, że ludzie w ubraniach dziś będą się zajmować psychologią mody i zaprosiłam ekspertkę w tej dziedzinie, Kasię Kucewicz, która jest terapeutką, cześć, psycholożką, edukatorką, autorką wielu książek, z których mogę wymienić na przykład Kobiety, które czują za bardzo, o wysokiej wrażliwości, albo Waga z głowy, albo jeszcze świetna książka o zakupoholizmie, o którą tutaj też na pewno zahaczymy, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, w jaki sposób te nasze odzieżowe, tekstylne wybory mogą się nami opiekować ale też jak możemy, powiedziałabym, nie skupiając się właśnie na tym, jakie decyzje podejmujemy, jak możemy sobie tymi ubraniami albo zwyczajami związanymi z kupowaniem, noszeniem ubrań sobie zaszkodzić. Bo wykonujemy tutaj, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, pewien rodzaj nieustannego eksperymentu na sobie. Mhm. I chociaż to, na czym znajdują się ubrania, to jest nasza powierzchnia, to nie są to powierzchowne wybory. Czy się mylę?
Dokładnie tak jest. Tak jak zaczęłaś wymieniać moje książki, Karolina, to tak pomyślałam sobie, że w zasadzie w każdej z moich książek, mimo że były na różne tematy, pojawiał się faktycznie wątek odzieży, ubierania się, mody jako tako. Faktycznie mam wrażenie, że w naszej codzienności to ubranie pełni dużo większą rolę niż to się wydaje i ma często dużo głębsze psychologiczne znaczenie niż to na pierwszy rzut oka widać, bo teoretycznie to, co na siebie zakładamy, nie powinno być dla psychologa w ogóle istotne, prawda? W myśl tej maksymy nie szata zdobi człowieka, nie powinniśmy w ogóle się tym zajmować, bo przecież człowiek to jest coś znacznie więcej niż to opakowanie, w co jest ubrane, jak wygląda. Natomiast mimo to, tak jak powiedziałaś i często ty też o tym wspominasz, i ja myślę sobie, że w ogóle wiele lat temu to ty byłaś taką też dla mnie samej osobą, która otworzyła to myślenie w kategoriach tego, jakim przekaźnikiem, jak ogromnym przekaźnikiem jest ubranie. Ja pamiętam twojego sławnego TEDxa o ubieraniu się w obozie koncentracyjnym i o roli odzieży w tak trudnych czasach. I to było też dla mnie takie bardzo budzące, jako dla psychoterapeutki, żeby sobie uświadomić, że ubranie też jest przekazem pacjentów. Mhm. Że ubranie to jest też informacja, jaką pacjent ma dla swojego terapeuty, jaką pacjent ma dla lekarza, jaką pacjent ma dla świata, czy człowiek po prostu, jaką ma dla świata. I bardzo często to ubranie można rozpatrywać z mojej perspektywy tak na wielu płaszczyznach. Na przykład na płaszczyźnie tego, że ubranie jest takim nośnikiem informacji, czy potrafię o siebie zadbać, ale nie zadbać o swoją urodę, tylko na przykład, czy potrafię zadbać o swoje zdrowie i się adekwatnie do pogody ubrać. Czy potrafię zadbać o swoje bezpieczeństwo, czy potrafię zadbać o swój komfort, czy chcę dbać o swój komfort. Często też jest wyznacznikiem naszych stanów emocjonalnych, kiedy ubranie jest manifestem, kiedy ma za zadanie jakby coś pokazać. No to oczywiście możemy sobie tutaj przypominać revenge dress, tak? Chcemy komuś coś udowodnić tym ubraniem, albo chcemy coś stłumić ubraniem, albo chcemy coś ukryć ubraniem. To ta odzież, bo może nie tyle moda jako fashion, ale odzież często jest bardzo, jakby współbrzmi z naszym nastrojem, z naszą osobowością i też często z naszą tożsamością.
A widzisz to wśród swoich pacjentów w gabinecie? Oczywiście anonimowo o tym rozmawiamy, ale czy miałaś takie spostrzeżenia, że wydaje ci się, że coś odzież mówiła o stanie pacjenta i potem się okazywało, że rzeczywiście była to dobra wskazówka? Mhm.
Po raz pierwszy z tym się zetknęłam, pracując w szpitalu, kiedy zobaczyłam, że zmiana diametralna, zmiana stylu ubierania pacjenta jest preludium do na przykład rozkręcenia się choroby afektywnej dwubiegunowej w kierunku manii. I pamiętam takie sytuacje, kiedy pacjenci, kiedy widziałam pacjentki zwłaszcza, ale też pacjentów, którzy rozpoczynali niestety epizod maniakalny tym, że zaczynali się zupełnie inaczej ubierać, tak? Czyli osoba, która zawsze była w czerniach i szarościach, nagle przywdziewała jakieś kolory, tak? Albo bardzo kusy ubrania, albo no coś zupełnie nie w jej stylu. I oczywiście w przypadku na przykład choroby dwubiegunowej te objawy często są bardzo złożone i jest wiele różnych sygnałów świadczących o tym, że choroba rozpoczyna się na nowo, czyli mamy zaostrzenie, ale sposób ubierania się też pamiętam, że to był pierwszy taki raz, kiedy zobaczyłam, że to może być też sygnał zwiastunowy. Później czytałam na ten temat badania, no i faktycznie zaczęłam zauważyć, że to też, co mi mówiły rodziny pacjentów, że choroba może być też sygnałem zwiastunowym depresji, czyli nie tylko manii, ale też i na przykład depresyjności. No i oczywiście to każdy z nas może to potwierdzić, tak, że jak jesteśmy w gorszym nastroju, często wtedy, choć nie wszyscy, ale często mamy taką tendencję do chowania się, do ukrywania się, do wybierania kolorów takich kamuflujących, takich, które nie będą całą sobą krzyczeć, zauważ mnie, chociaż To dotyczy tylko pewnej grupy pacjentów, bo są pacjenci z tak zwaną depresją maskowaną, którzy specjalnie założą czerwono-niebiesko. Zobaczmy, jesteśmy takie tutaj. Przed naszą rozmową mówiłyśmy o tym, że ta zima jest taka bardzo męcząca, a jednak obie wydaje się, że jesteśmy w super podkręcone, bo jesteśmy na kolorowo. Część pacjentów ma tak też, że chce jakby oszukać trochę swoich, nie wiem, współpracowników, kolegów, partnerów, tak? I chce pokazywać lepiej niż jest, więc specjalnie przywdziewamy takie ubrania,
ale wiesz, no ja też
odwrócą uwagę.
No właśnie, ale też czy mamy obowiązek na przykład odsłaniać się tak mocno? Wydaje mi się, że jak taka osoba źle się czuje, a musi iść do miejsca pracy, no to paradoksalnie taki kolor, tak? Czy taka maska może dawać jej takie poczucie bezpieczeństwa, no bo wie, że nikt się nie zapyta, o, tak mizernie wyglądasz, źle się czujesz.
Czy tak na szaro, tak.
Dokładnie.
Tak, tak. Maskujemy dlatego, że nie chcemy słyszeć ciągle pytań. My maskujemy, bo nie chcemy odpowiadać, nie chcemy się tłumaczyć. Więc czasami to ubranie po prostu ma nam pomóc w tym, żeby się wtopić jakoś w szarą rzeczywistość, żeby nie dać po sobie poznać. Tak to ma być ta maska nasza. W ogóle ubranie jako maska nie tylko jest z depresji. Ja całe życie nosiłam ubranie jako maskę, mając otyłość trzeciego stopnia.
Takie widziałaś, tak?
Tak myślę, że jakby starałam się, zawsze się starałam dobrze ubierać, ładnie ubierać, tak żeby ukryć tą swoją taką niemoc kilogramową, czyli to, że nie mogę zakładać takich, nie wiem, obcisłych ciuchów, co bym chciała, czy takich, nie wiem, fajnie skrojonych jeansów. Nie dlatego nie mogę, bo mi ktoś nie pozwala, tylko po prostu, bo nie ma takich, tak? Więc starałam się zawsze ubierać tak, żeby tak właśnie przymaskować tą swoją złość na to, że nie mogę się Nie mogę do końca tutaj rozwinąć swoich skrzydeł, jeżeli chodzi o ciuchy. I wiem, że dużo dziewczyn też tak ma. Na przykład czasami ludzie starają się na przykład maskować swoje ciało, bo go nie lubią, bo przybrały na wadze, albo bo bardzo zeszczuplały, albo bo to ciało już, nie wiem, nie jest takie gibkie, jędrne i tak dalej, więc chowają to ciało pod stertami ubrań. Więc
ale też słuchaj, nawet mamy bieliznę maskującą. Przecież tak się nazywa.
Dokładnie, dokładnie. I ona ma zamaskować brzuszek, zamaskować to, tamto. Pewne takie naturalne zupełnie, prawda? Momenty w życiu człowieka, tak? Bo my nie jesteśmy jak takie jedno drzewo, że całe życie tak samo wygląda, tak? Latami. Urodziliśmy się, umrzemy, a to drzewo będzie cały czas takie samo. No ciało jest różne, jakby różnie reaguje na różne sytuacje. Jest taką trochę księgą, w której się zapisują różne nasze historie, więc też się zmienia i różnie wygląda, ale czasami po prostu jest tak, że ubranie pozwala nam zakryć to, czego nie chcemy. No i tak kiedyś pamiętam, że niektórzy tak mówili, o po co tam to tuszowanie na przykład brzucha w ubraniach, a po co? Ale ja myślę sobie, że jeżeli ktoś się lepiej czuje w, nie wiem, w sukience, która, nie wiem, marszczy się dobrze i zakrywa na przykład brzuch, no to czemu takiej nie nosić, nie? Więc to też jest tak, że czasami ta maska jest nam potrzebna do życia i dobrze, że ją mamy.
No właśnie, żeby jej tak też nie demonizować, bo gdyby jej nie było, no to byśmy dysponowali jednak, no pewnego rodzaju byśmy byli po prostu bezbronni, o, tak to ujmę, wobec spojrzeń, właśnie wobec ocen. Tylko czasem też jest tak, że trochę się możemy zapędzić w pewnego rodzaju maskowaniu się, prawda, że już jesteśmy tak wytrenowani, wytrenowane w dyscyplinowaniu naszego ciała ubiorem, to szczególnie mają osoby, które generalnie żyją w takich dreskodach, na przykład korporacyjnych, że nawet nie tylko słabość jakąś różnie pojętą można maskować takim strojem, ale też nawet podmiotowość, indywidualność swoją własną, że to nie jest premiowane, żeby bardzo eksponować, nie wiem, swoją fantazję, właśnie jakiś specyficzny gust. Mam wrażenie, że takie eksponowanie się nadmierne to też nie jest pozytywna właściwość, żeby tak mnie nie było widać z tłumu w Polsce. Nie wiem, jak ty to widzisz.
Ja myślę, że to wciąż jest jakby odbierane różnorako. Z jednej strony ludzie mówią, o, fajnie, że tam nosi takie kolorowe marynarki, a z drugiej strony często można być wtedy obiektem kpin, ataku, jakiegoś takiego też ostracyzmu, albo no po prostu będą się ludzie na nas patrzeć krzywo. Ja mam wrażenie, że nasze społeczeństwo jest takim społeczeństwem, które nie lubi poza normy wszelakiej. My lubimy, znaczy my. Dużo ludzi lubi taką jakby sztywną normę. Też ubraniową. To miało być wyłącznie nakrycie głowy. Wszystko, co jest poza jakąś taką sztywną ramę, to nie to, że myślę sobie, że nie to, że patrzymy na to krzywo, ale z pewną podejrzliwością. Mam wrażenie, że to jest jednak jeszcze taka nasza właściwość. Ona, podejrzewam, się bardzo zmienia i są środowiska, które są już turbo otwarte. Natomiast ja wciąż, tak jak się przyglądam ludziom w wieku właśnie takim milenialsowym, no to mam wrażenie, że jednak są pewne zasady i po co się je naginać. To trochę też tak jest, że czasami te eksponowanie się takie bardzo kolorowe, ono też może być jakby częścią osobowości człowieka i nierzadko jest tak, że to nie tyle przytłacza kogoś to, że przychodzi dziewczyna do pracy ciągle w kolorowej marynarce, tylko że ta marynarka to jest kropla w morzu w ogóle jej takiej ekspansywności. My czasami też warto, żebyśmy pamiętali, czy my tym swoim na przykład strojem, ubraniem, czy takim w ogóle tą całą swoim anturażem, tym wszystkim, co jest wokół nas, czy też nie przytłaczamy na przykład innych ludzi i czy też ta nasza ekspresja naszego wyglądu, naszej osobowości, czy ona nie jest na tyle dominująca, że po prostu pochłania wszystkich. Wszystko. Bo teraz jak zaczęłaś mówić o tej właśnie, o takich osobach, które się takie kolorowe ptaki ubierają, to mi się przypomina taka właśnie sytuacja, kiedy była firma, pamiętam, w której kiedyś prowadziłam wiele lat temu szkolenie i był jeden pan, który był takim właśnie kolorowym ptakiem i on pochłaniał całą energię grupy, że już wszyscy nic nie mogli się odezwać, nic nie mogli powiedzieć, bo ten pan w tych kolorowych marynarkach po prostu pochłaniał grupę. I być może jest tak, że on myślał sobie, a nie akceptują tego, że się tak kolorowo ubieram, a to była tylko kropla w morzu tego, że po prostu grupie było trudno, bo jest tak ekspansywny i czasami tak kolorowość może iść w parze w ogóle z taką potrzebą all eyes on me, wszyscy na mnie patrzcie, tylko ja jestem najważniejszy, jestem królem tego spotkania.
Czyli my jesteśmy częścią takiej bardzo skomplikowanej społecznej gry, w której my posiadamy pewien charakter, osobowość, ale też jakąś dyspozycję emocjonalną, czy jakiś nastrój. Do tego wszystkiego jesteśmy zwierzętami właśnie jednak społecznymi, więc to, że komunikujemy coś ubraniem, świadomie czy nieświadomie, cały dzień wobec różnych ludzi też ma ogromny wpływ na, jak powiedziałaś, jakiś rodzaj energii, środowisko pracy. I w związku z tym ty jako terapeutka, która widzi, docenia ten język komunikacji, czy ty na przykład rozmawiasz ze swoimi pacjentami, czy w gabinecie, albo przy okazji właśnie różnych szkoleń, o tym, jak oni się ubierają, one się ubierają, żeby odkodować na przykład jakiś problem albo jakąś zależność?
Tak, odpowiedź brzmi tak często. Teraz mi się przypomniało, jak pytałaś, jakiś czas temu prowadziłam zajęcia z etyki zawodu psychologa, gdzie mówiłam o tym, że ubranie profesjonalisty jest bardzo ważnym też sygnałem niewerbalnym dla pacjenta, że zbytnia taka frywolność w stroju wydaje mi się, że stoi na bakier z etyką, że etycznie to nie chodzi o to, żebyśmy wyglądali jak zakładali na siebie jakieś worki pokutne, ale że to ubranie nie powinno być dominujące, nie powinno być jakby obiektem zainteresowania pacjenta. Dobrze jakby było w miarę w tło wpasowane. Co do samych pacjentów, to ja rozmawiam z pacjentami bardzo często o cielesności, co się siłą rzeczy nierzadko sprowadza do rozmowy na temat ubrań, ubierania się i tego, czy ten styl ubierania się jest jakąś informacją o nich, czy oni do tego przywiązują wagę i co on dla nich oznacza. To jest ważne, dlatego że pod każdym stylem ubrania często jest jakaś narracja, która bardzo ciekawie dopełnia obrazek osoby. Na przykład, dajmy na to, kobieta 30-letnia, która ubiera się wyłącznie w takie ubrania alpinistyczne, tak? Bojówki, bluzy i cały czas świątek, piątek, czy impreza, czy wyjście do kina, czy na randkę, czy z koleżankami, zawsze jest ten rodzaj dress code'u taki sportowo, wręcz bym powiedziała survivalowy. I kiedy zaczyna rozmawiać, ja kilka razy miałam takie historie podobne, że kiedy ktoś zaczyna rozmawiać, dlaczego w sumie tak się ubiera, to nagle z pozoru taka błaha sprawa otwiera furtkę do rozmowy na temat tego, dlaczego chowam się w tym ubraniu, dlaczego ja nie chcę ubierać się tak zwanie kobieco, dlaczego ja nie chcę eksponować swoich kształtów, dlaczego ja nie chcę, żeby ktoś patrzył na mnie jak na obiekt seksualny. Zaczynają pojawiać się często historie, które doprowadziły osoby do ubierania się w jakiś tam sposób, mm-hmm. tak? I są też inne historie. Historie na przykład osób, które mówią, ja zawsze muszę wyglądać bardzo ponętnie. Zawsze muszę być obiektem pożądania, bo tylko wtedy czuję się bezpiecznie. Jak wiem, że wyglądam jak milion dolarów, że każdy na mój widok tutaj robi wow, to ja tylko wtedy czuję się komfortowo, jak jestem niewidziana, jak nie jestem tym obiektem, to się czuję szaro, nijako, że nie mam nic do zaoferowania, więc bardzo często idzie jakaś historia podszyta różnymi przekonaniami człowieka. Ja jako psychoterapeutka bardzo zgłębiam te historie, żeby wyłuskać z nim, jakie ktoś ma przekonanie na swój temat, tak? Bo na przykład pani alpinistka może mieć przekonanie, że wszyscy jej zagrażają, że świat jest bardzo zagrażający i trzeba się chronić. Pani od tych ponętnych ubrań z kolei, że tylko jej fizis to jest jej wartość, to jest jej waluta, którą ona ma, to, że jest taka ponętna. Więc staram się zawsze zrozumieć, jakie przekonania idą za tym, że się w danym momencie życia akurat tak ubieramy, w danym stylu.
Jasne, bo to nie chodzi o takie jednorazowe wybory, tylko chodzi o jakiś taki, właśnie, to co powiedziałaś, te narracje o sobie. Także każdy z nas opowiada sobie jakiś rodzaj bajki na swój temat, jakoś tam siebie koherentnie chce zobaczyć i stosownie do tego się ubiera, żeby nie mieć tego dysonansu poznawczego.
Tak, dlaczego ta bohaterka, prawda, nagle była bohaterką w sukience, w kwiaty i rozpuszczonych włosach i nagle nie ma już tej sukienki w kwiaty, jest dres i to jeszcze poplamiony. I fajnie jest nie tylko zastanawiać się, a dlaczego nie nosi już takich kiecek, tak, tylko zapytać się tak naprawdę, co się stało pomiędzy tą sukienką a tym dresem, czy i czemu tej sukienki teraz nie ma. I bardzo często, jak ktoś tak zaczyna opowiadać, to nagle wyłania się z tego jakaś właśnie historia, która jest dużo bardziej głęboka i poważna niż tylko historia, że zmieni mi się gust, tak?
No właśnie, bo jednak to, że żyjemy w ubraniach, to jest też bardzo intymna opowieść. Ona oczywiście jest ekspansywna w tym sensie, że wiele osób może przeczytać to, co mamy na sobie i to jest powierzchowne. Szata nie zdobi człowieka, ale też szata komentuje to, jak się czujemy i to, że wchodzi z naszym ciałem, tak, ty mówisz o tej cielesności, w jakiś dialog, to też jest ważne, tak, czy ktoś założy obcisłe spodnie, czy chce na przykład, żeby mu było przede wszystkim wygodnie, albo za cenę niewygody woli jednak się wcisnąć w jakąś marynarkę. To są komunikaty, których my nie jesteśmy nauczeni w ogóle odczytywać. Ty je odczytujesz jako psycholożka, natomiast komunikaty dotyczące mody czy wyborów odzieżowych są do ludzi zwykle tak komunikowane, no że właśnie to jest kwestia trendu, to jest kwestia jakiegoś, no nie wiem, tego co wypada, tego co jest w sklepach, tego co jest dostępne, ale nie żeby się głębiej zastanowić, nie żeby